Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Razem ze mną, oczywiście online, jest wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Chciałoby się powiedzieć, że cieszę się, że znalazła pani po wielu, wielu, wielu miesiącach drogę do naszego studia, no ale niestety do studia pani drogi nie znalazła. Niemniej jednak cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. Pani marszałek, to zacznijmy od tego, co się teraz dzieje. Aborcja. Prezydent stwierdził, że politycy w Sejmie nie potrafią się dogadać i w związku z tym to on musi napisać projekt kompromisowy, projekt, który uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale jednak no, zakłada, że w niektórych sytuacjach, gdy dziecko ma się urodzić albo urodzi się martwe lub w stanie, w którym niedługo i tak umrze, aborcja byłaby legalna. No i właśnie, czy Platforma Obywatelska poprze ten projekt?
Przede wszystkim pan prezydent nie musiałby zajmować się tym tematem, gdyby nie złamano kompromisu tak zwanego, ustawy, która przez wiele lat funkcjonowała w naszym kraju, ustawa, która była przygotowana w trakcie bardzo długich rozmów z różnymi środowiskami.
Ale złamano to w ten sposób, że grupa posłów z różnych partii złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny uznał, że ta jedna przesłanka zezwalająca na aborcję jest niekonstytucyjna.
Sam pan powiedział, że posłowie tylko z jednej strony sceny
nie,
politycznej.
Powiedziałem właśnie, że z wielu partii. Bo to nie byli tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, byli... ale tylko jedna strona, oczywiście byli tam posłowie Konfederacji także.
I posłowie Koalicji Polskiej, czyli
PSL. No tak, Zjednoczona Prawica, mówimy w takim szerokim kontekście.
No jeżeli PSL jest Zjednoczoną Prawicą, to tak.
Ja nie chcę tutaj zaczynać dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym, bo zna pan mój stosunek do tego Trybunału Konstytucyjnego z panią Julią Przyłębską jako prezesem. I nie chciałabym na ten temat rozmawiać. Zrobiono to bez rozmowy, bez wysłuchania stron, bo jednak tamten kompromis przygotowano przez wiele miesięcy i lat. Tutaj Sejm, przecież ta ustawa składana przez panią Gosz,
pani marszałek, ja nie chciałbym wracać.
Zjawiała się w Sejmie kilkakrotnie.
Pani marszałek, ale ja nie chcę wracać do rozmowy na temat samej
nigdy
aborcji.
W Sejmie nie chciałam na ten
Mogę
temat
pani
dyskutować.
Przypomnieć, pani marszałek, że to profesor Andrzej Zoll wielokrotnie mówił. Powtarzał to również profesor Andrzej Rzepliński. No, profesorowie, szefowie, prezesi Trybunału Konstytucyjnego,
ale ja nie odnoszę się do opinii panów profesorów. Odnoszę się do stanu prawnego
mówili, że
naszego
aborcja
Trybunału.
Jest
I to są
gruncie...
zupełnie dwie oddzielne rzeczy. Uważam, że prawo, które jest w naszym kraju, ma być prawem, które daje ludziom szansę wyboru.
No dobrze.
Ja jestem przeciwniczką aborcji. Ja od razu tutaj powiem,
ale
że jestem
marszałek,
przeciwniczką
aborcji. Ale pani marszałek, to puenty. Pani marszałek, to jest prosta sprawa.
Uważam, że są sytuacje, kiedy kobieta musi, czy jej rodzina musi mieć prawo wyboru.
Pani marszałek, na stole leży projekt prezydenta i proste pytanie, czy wy ten projekt poprzecie, czy nie?
Nie, bo ten projekt przede wszystkim, nie wiem, jak pan prezydent wyobraża sobie wprowadzenie tego projektu. On tak naprawdę daje wielką uznaniowość podejmowaniu decyzji. Poza tym cały czas mówimy, że najważniejsze dla nas jest życie i wsparcie. Te kobiety zostają same, nie ma żadnej pomocy.
Ale kiedyś pani marszałek, pani doskonale
pani,
wie, że jeśli nie będzie projektu
premier
prezydenta,
obiecała pomoc,
to aborcja
4000 zł raz w życiu nie rozwiąże dramatu tych rodzin, tych kobiet i cierpienia ich i tych dzieci, które chwilę po urodzeniu albo w czasie porodu umierają.
Pani marszałek, czy ja mogę zadać pytanie? Bo
oczywiście.
W tej sprawa jest dość prosta. Jeśli nie poprzecie tego projektu, to nie ma mowy o żadnym kompromisie, za którym podobno optujecie, tylko będzie całkowity zakaz aborcji w tym przypadku. Aborcja będzie legalna tylko wtedy, gdy będzie wynikiem przestępstwa. No lub oczywiście zagrożone będzie zdrowie lub życie kobiety. Pani marszałek, a przypominam, że to pani i pani koledzy przez lata mówili, że jesteście za kompromisem aborcyjnym. Ja tu mam całą listę wypowiedzi.
Ale oczywiście, ja nie uciekam tego, bo akceptowałam i uznawałam ten kompromis i zawsze go broniłam.
Czy Platforma Obywatelska w takim razie...
najrozsądniejsze, najbardziej odpowiedzialne rozwiązanie w tak trudnej sprawie. Natomiast tutaj to zostało wszystko rozrzucone i pan prezydent składa taki projekt.
Prawo i Pani Marszałek, to proste pytanie. Jeżeli projekt pana prezydenta jest projektem złym, jeżeli Platforma
Obywatelska... Ale bez dyskusji, bez rozmów z ludźmi, bez wsparcia dla tych kobiet, bez rozmów z nimi, robienie takiej ustawy, to jest po prostu nieludzkie.
Pani marszałek, umówmy się, że ja czasem będę mógł zadać pytanie i krótką odpowiedź, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Pytanie jest proste.
To, że pana nie widzę i nie widzę, że pan chce zadać pytanie. Przepraszam.
Nie ma problemu. Pani marszałek, to proste pytanie. Jeżeli projekt prezydenta jest zły i Platforma nie może go poprzeć, to czy Platforma Obywatelska przedstawi swój projekt w sprawie aborcji?
Doskonale zna pan arytmetykę tego Sejmu i wie pan doskonale, że żaden projekt opozycji, co więcej, żadna poprawka opozycji nie jest w stanie w tym Sejmie zostać zaakceptowana. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tej sytuacji i to ono musi tę sytuację rozwiązać. To Prawo i Sprawiedliwość musi znaleźć porozumienie z kobietami, z ludźmi, którzy protestują na ulicy.
Pani marszałek,
i wspólnie rozwiązać
teraz mnie
ten
pani
problem.
Nie widzi, ale mam nadzieję, że pani mnie słyszy. No to sytuacja jest taka. Platforma Obywatelska chce kompromisu, ale w tej sprawie nie zrobi nic i z nikim na żaden kompromis nie pójdzie.
Ale,
dobrze to rozumiem,
ale ta
prawda?
Ustawa... Szanowny panie redaktorze, ta ustawa nie jest kompromisem. Ta ustawa to jest jeszcze większe zaostrzenie tamtej ustawy. Więc o jakim kompromisie tu mówimy?
Czy należy publikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ten, o którym mówimy?
Jeżeli traktujemy Polskę jako państwo prawa, to każdy wyrok, czy ja się z nim zgadzam, czy nie, Trybunału Konstytucyjnego powinien być publikowany.
A dlaczego w takim razie Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jeden z jej ojców założycieli, namawia właśnie premiera, by nie publikował tego wyroku?
Bo szuka się rozwiązania, które by pozwoliło zatrzymać to, co się wydarzyło. Ale dla mnie ten Trybunał Konstytucyjny nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. Mamy sędziów dublerów. Został powołany z naruszeniem polskiej konstytucji, więc dla mnie jego decyzje nie są wiążące.
To jest bardzo ciekawe. No jeżeli dla pani nie są wiążące te decyzje, to czy dla mnie jako obywatela na przykład mogą być niewiążące decyzje sędziów, sądów, w których orzekali sędziowie, z którymi ja się nie zgadzam, bo na przykład należą do stowarzyszenia sędziowskiego, które jest upolitycznione. Albo
nie
na przykład,
wręcz
przeciwnie, są nominowani przez ministra Ziobrę. No to tak czy owak, czy ja mogę w takim razie tych wyroków sądu nie przestrzegać?
Wyroki sądów należy przestrzegać. Mówimy tutaj o instytucji, której sędziowie zostali powołani niezgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją. Nie mówimy o sędziach, dobrze, którzy zostali powołani zgodnie z prawem. Proszę tutaj tego nie mieszać. Ja nie oceniam poglądów politycznych poszczególnych sędziów.
Nie, tam
każdy ma prawo do własnych poglądów. To jest nasza wolność, natomiast musimy działać zgodnie z prawem i z konstytucją.
Pani marszałek,
i przecież przez ostatnie lata...
Pani marszałek, to ostatnie pytanie w części radiowej. Zostawmy już sprawę aborcji, zostawmy sprawę Trybunału. Pani marszałek, czy Nowoczesna będzie miała wiceprezydenta Warszawy? Paweł Rabiej został odwołany, stanowisko wakuje. Czy przyjmiecie tam kogoś z Nowoczesnej?
Takie były ustalenia koalicyjne, że prezydentem był przedstawiciel Nowoczesnej. Ja nie prowadzę tych rozmów, ale umowy należy realizować i rozumiem, że za chwilę poznamy nazwisko wiceprezydenta albo wiceprezydentki Warszawy.
W takim razie my za chwilę już porozmawiamy tylko z internautami. Tam porozmawiamy o tym, czy Platforma Obywatelska będzie szukała jakiegoś kompromisu, by wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, bo odchodzącemu już właśnie kadencja się skończyła. Porozmawiamy też o tym, czy lockdown należy wprowadzić, czy nie wprowadzić, jak walczyć z pandemią, ale o tym wszystkim już w internecie. Słuchaczom radia życzymy miłego weekendu. Kłaniamy się nisko. Pani marszałek, jesteśmy z naszymi drogimi internautami i pytanie jest proste tak naprawdę. Wie pani doskonale, że Sejm może wybrać dowolnego, PiS może wybrać dowolnego w Sejmie kandydata na rzecznika praw obywatelskich, ale opozycja w Senacie może go nie poprzeć. W tej sytuacji jasne staje się to, że tylko kompromisowy kandydat może zostać wybrany na rzecznika praw obywatelskich. I pytanie do pani, czy główna partia opozycyjna chce poszukać kompromisu, chce znaleźć takiego kandydata, który będzie akceptowany i przez was, i przez PiS?
Koalicja i opozycja znalazła bardzo dobrą kandydatkę, która nie dostała akceptacji Zjednoczonej Prawicy.
No, czyli to nie jest kompromis w takim razie, jeżeli oni się nie zgadzają.
Minęło już tyle tygodni, od czasu, kiedy powinno się zgłosić kandydaturę, Zjednoczona Prawica nie przedstawiła żadnej swojej propozycji, nie przedstawiła żadnej osoby, więc my nie mamy do czego się odnieść. My wybraliśmy kandydatkę naszym zdaniem najlepszą, która ma poparcie organizacji pozarządowych, natomiast ze strony Zjednoczonej Prawicy nie pojawiło się żadne nazwisko.
Marek Sawicki z PSL-u mówi, że oni mają kandydata na rzecznika praw obywatelskich i prowadzą konsultacje w tej sprawie, także z PiS.
Znaczy, no to tak, proszę złożyć te kandydatury, proszę przedstawić te nazwiska. Trudno, żebym rozmawiała o czymś, czego nie ma.
No nie, jest to trudne, dlatego że Grzegorz Schetyna... Pani marszałek, Grzegorz Schetyna w tym, no nie mogę powiedzieć już w tym studiu, podczas takiej rozmowy powiedział bardzo wyraźnie, żadnych rozmów z PiS-em, żadnych.
Minęły miesiące, przypominam, że kadencja rzecznika skończyła się we wrześniu. Był czas na składanie propozycji przedstawiania kandydatur. Była już jedna tura. Zjednoczona Prawica nie przedstawiła żadnej kandydatury. Mija drugi część zgłaszania. Znowu nikogo nie przedstawili.
A to, nawet to wszystko nie mam prawda. Jak się odnieść.
Mamy świetną kandydatkę, a Zjednoczona Prawica ma większość dla wyboru swojego kandydata, bo ma większość w Sejmie. Ale musi przedstawić, jak wyobraża sobie nowego rzecznika, jaka to powinna być osoba. Na razie nie przedstawiają takiej kandydatury, a szukają rozwiązań prawnych, żeby nie trzeba było w tej chwili wybierać rzecznika. Czyli znowu obchodzenie prawa, znowu tchórzostwo, znowu nie przedstawienia osoby, której byliby w stanie zaufać jako rzecznikowi praw obywatelskich. Ja nie wierzę, że nie są w stanie przedstawić chociaż jednej kandydatury osoby, która mogłaby ubiegać się o to stanowisko.
No, są w stanie, tylko wiedzą doskonale, że taka kandydatura nie znajdzie uznania w Senacie.
Ale skąd wiedzą, skoro jej nie przedstawiają? To znaczy, że jeżeli mają takie kandydatury, które wiedzą, że nie zyskają akceptacji, to znaczy, że nie mają ludzi, że nie mają osób, które mogłyby o tą funkcję się ubiegać. Przecież są chyba osoby z autorytetami, które nie są związane politycznie, które mogłyby być przez PiS zaakceptowane. Nie rozumiem tego. Wygląda to na to, że rzeczywiście ławka u nich jest bardzo krótka.
No, wygląda na to, że niestety w tej sprawie muszę się z panią zgodzić. Rzeczywiście PiS to nie są opinie, to są fakty. PiS rzeczywiście nie przedstawia żadnych kandydatur. Nawet ten pomysł, który i tak by upadł oczywiście w Senacie, czyli posła Wróblewskiego, nie został jakby zrealizowany. Znaczy PiS nie zgłosił oficjalnie tej kandydatury. Więc rzeczywiście będziemy się z tym bujać jeszcze pewnie jeszcze długo. Pani marszałek, bliska ciało koszula, więc porozmawiajmy o Platformie przez sekundę. Sondaże są dla PiS-u coraz mniej łaskawe. Prawo i Sprawiedliwość traci w sondażach. Naturalnie do wyborów 3 lata może się tym nie przejmować, ale Platforma Obywatelska w tych sondażach właściwie nie zyskuje. A nawet jeśli, to zyskuje bardzo, bardzo niewiele. Zyskuje za to Ruch Hołowni. Czy Platforma Obywatelska przypadkiem nie potrafi wykorzystać tej szansy, jaką jest słabość rządzących?
Rzeczywiście te sondaże pokazują, że Platforma, ja nie zgodzę się z panem, my utrzymujemy i jednak odzyskujemy naszych wyborców. Proszę zwrócić uwagę, że w tych badaniach, w których zostaje umieszczony ruch pana Hołowni, jest to jedyny ruch społeczny, który jeszcze nie jest partią. To jest, ja rozumiem tutaj tą nagrodę za nowość, ale nie został uwzględniony ruch Rafała Trzaskowskiego.
Ale pani marszałek, przecież ruch Rafała Trzaskowskiego nie będzie startował w wyborach. Chyba, że ja czegoś
ale
nie wiem.
Nie wiemy, i czegoś nie wiedzą nasi słuchacze. Czy będzie startował ruch pana Hołowni, czy będzie startowała partia.
No nie, pani, ale wiemy
ja
doskonale.
Ja jedno. Do sondaży. Sondaże, zgodzę się z panem teraz z kolei ja, że za 3 lata może nasza scena polityczna wyglądać kompletnie inaczej. Może to być zupełnie coś innego.
Ale zaciekawiła mnie pani tym ruchem Rafała Trzaskowskiego. To jak to będzie właściwie? To Rafał Trzaskowski ze swoim ruchem wystartuje przeciwko Platformie Obywatelskiej,
ja
który jest wiceprzewodniczący?
Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli umieszcza się w takich badaniach ruchy, które jeszcze nie są partiami, jeszcze nie są w Sejmie, to trochę inaczej wygląda to badanie. Powinniśmy wtedy albo wszystkie partie polityczne oddzielnie, albo potem wszystkie ruchy czy inicjatywy, które pojawiają się na scenie politycznej, żeby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie obywateli poszczególnymi inicjatywami. Ale wracamy do różnicy PiS i Platforma. ten czas jest bardzo trudny i nie dziwię się, że PiS-owi spada, bo Polacy są w bardzo trudnej sytuacji. Nie tylko pandemia, nie tylko zamykane instytucje z powodu pandemii. Chaos w szkole, są zdenerwowani, mają tego wszystkiego dosyć i nie dziwię się, że tracą zaufanie do partii rządzącej, że tracą zaufanie do premiera Morawieckiego, który naprawdę z uśmiechem na twarzy obiecuje nam na wiosnę szczepionki, mimo że wszyscy wiemy, że tych szczepionek na wiosnę w powszechnym dostępie nie będzie. Jeżeli będą na jesieni przyszłego roku, będziemy wszyscy bardzo szczęśliwi. Powinniśmy być zadowoleni, że są już szczepionki, które są testowane.
A propos uśmiechu na twarzy, to ja przypominam sobie uśmiech na twarzy Borysa Budki, który mówił, że jesień to jest najlepszy czas na przeprowadzenie wyborów. Należy je przeprowadzić właśnie jesienią, wtedy już pandemii nie będzie. No to wie pani, obawiam się, że...
Ja mogę odnieść się do tego, bo pamięta pan, jaka była sytuacja. Uczyliśmy się, poznawaliśmy tę pandemię, poznawialiśmy tego wirusa i wiedzieliśmy, że maj i wiosna to nie jest dobry czas. Eksperci mówili, że wrzesień może być tym dobrym czasem. Wrzesień był początek września dobrym. Teraz jest niestety gorzej. Ale pierwsza propozycja w ogóle była, żeby przełożyć wybory na wiosnę następnego roku, więc tak dla sprawiedliwości.
Ale to była propozycja, której Platforma Obywatelska poprzeć nie chciała, przypominam.
Mówiliśmy o tym, że za rok byliśmy skłonni te wybory poprzeć, żeby były... Proszę sprawdzić.
Nie. Pan Platforma Obywatelska bardzo różne rzeczy w tej sprawie mówiła. Bardzo różne rzeczy w tej sprawie mówiła. Natomiast generalnie Platforma Obywatelska nie chciała wyborów wtedy, kiedy poziom zakażeń wynosił około 100 dziennie. Natomiast przeprowadziliśmy je wtedy, i to z całkowitą akceptacją Platformy Obywatelskiej, kiedy wynosił ponad 300. I akurat kto jak kto, ale pani marszałek powinna to doskonale wiedzieć, bo pani była przez jakiś czas kandydatką na prezydenta.
Tak, i uważam, że te wybory
i to akurat
w maju nie
pani sztab wydał najwięcej na reklamę, przypominam.
I uważam, że te wybory w maju nie powinny się odbyć i uważam, że wybory, które proponował minister Sasin, to był jeden wielki skandal. Przypominam także, że to premier na wiosnę mówił, że pandemia się skończyła, że możemy wrócić.
No to był w tej sprawie zgodny z Borysem Budką i...
Nie, tak nie było. Premier ma doskonałą wiedzę i doskonale wiedział, że
jak
nie jest
lepiej. To Platforma Obywatelska twierdziła, że ma swoje dane, swoje szacunki ekspertów i że jesienią nie będzie już żadnej pandemii. Naprawdę to mówił Borys Budka.
Ale przepraszam bardzo, mówiliśmy wtedy o wrześniu. Wiedzieliśmy, że w jesień, październik przychodzi grypa, że może być ciężko i mówiliśmy o tym. Więc proszę do tego nie wracać. Stało się, co się stało. Wybory odbyły się w niedobrym terminie.
Stało się, co się stało. Popełniliśmy błąd, ale nie potrafimy się do tego przyznać.
Premier puścił dzieci do szkoły, kiedy mówiliśmy, że to nie jest dobre. Teraz specjaliści mówią, że to, że dzieci poszły do szkoły we wrześniu, to był ten rozsadnik i ten najtrudniejszy moment rozprzestrzeniania się wirusa,
ja mogę tu pani
którego
przedstawić...
efekty mamy teraz.
Pani
więc
marszałek, ja mogę tu przedstawić pani listę wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej, którzy domagali się, żeby szkoły we wrześniu ruszyły. No na litość boską. To wy domagaliście się tego, by szkoły ruszyły. Teraz mówicie, że to był rozsadnik wirusa i rząd za to odpowiada.
Przepraszam, ja wiem, co ja mówiłam. Mówiłam, że jeżeli szkoły będą musiały znowu działać w trybie takim zdalnym, do tego powinny być przygotowane. Były wakacje, był czas i do tego się nie przygotowano. Nie dano wsparcia dla nauczycieli i nie słuchano samorządowców, którzy chcieli w swoich regionach wprowadzać inne rozwiązania. Poszło to centralna decyzja, 1 wrzesień, tak musi być. Nie słuchano nikogo. I proszę nie zwalać tego na opozycję, ale takie decyzje podjął ten rząd, podjął premier i podjął minister edukacji.
Ja nie zwalam, Boże, niczego na opozycję. Ja tylko mówię o tym, że w tej sprawie mówiliście z rządem jednym głosem. Teraz obarczacie rząd za to, że spełnił wasze postulaty.
Nie, mówię
tak,
o tym.
W sprawie
raz
szkół
powtórzę,
dokładnie
bo...
tak było.
Na spokojnie, panie redaktorze.
Jestem spokojny.
Tam my rozmawialiśmy na spokojnie. Nauka dla dzieci jest bardzo ważna i dzieci powinny się uczyć. Nie mogą być z tego wyłączone z powodu pandemii. Ale ta nauka musi być przygotowana tak, żeby to było bezpieczne dla dzieci, dla nauczycieli i dla ich rodziców. Nie poszukano rozwiązań łączących, tylko kazano 1 września wszystkim dzieciom do szkoły. Nie przeprowadzono testów nauczycieli. Naprawdę poszło się, zamknęło się oczy, jakoś to będzie. I tak to jest, że mamy tyle zakażeń.
Dobrze, czyli Platforma Obywatelska wtedy miała rację, żądając otwarcia szkół, teraz ma rację, twierdząc, że to był zły ruch. To jest proste i jeśli ktoś tego nie rozumie, to znaczy,
To ja jeszcze raz, bo ja jestem strasznie oparta. nauka dzieci w szkołach to jest jedno, a otwarcie szkół w pełni, bez przygotowania, to jest drugie. I to trzeba ważyć.
Czyli nauka dzieci to jedno, otwarcie szkół to drugie.
Bez przygotowania tych szkół na pandemię.
Dobrze, dobrze. Pani, zostawmy szkoły. Wróćmy na sekundę do ruchu Hołowni, który wbrew temu, co pani mówi, jest zarejestrowany jako partia polityczna.
Ale jest badany jeszcze w tych badaniach jako ruch Hołowni, a nie partia polityczna.
No tak, to oczywiście wszystko zmienia. Jest badany co prawda nie jako ruch Hołowni, tylko jako Polska 2050. No ale pani marszałek, naprawdę już zostawmy to, bo pani w tej sprawie, proszę się nie gniewać, brnie w coś, co nie jest oparte na prawdzie. Natomiast ja nie o to pytam. Ja chciałem spytać o to, czy pani jest pewna tego, że posłowie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, może szerzej, bo tak się nazywa przecież klub, nie zechcą znaleźć przystani w ruchu Hołowni. Mówi się, że troje posłów, pani Jachira, pan Starczewski i Zimoch, Sterczewski, przepraszam, i Zimoch chcieliby no właśnie wesprzeć ruch Szymona Hołowni.
Nie wiem, czy będą chcieli, nie bardzo w to wierzę, bo jednak nie są członkami Platformy, są z nami w naszej koalicji, działają i nie widzę powodu. Nie czułam, nie dawali sygnału, że chcieliby nas opuścić i od nas odejść. To są bardzo aktywni posłowie. Wydaje mi się, że pan Hołownia i jego ruch rzeczywiście dobrze oceniany przez część społeczeństwa, dlatego że jeszcze nie podejmował trudnych decyzji. To jest ta premia za świeżość, to jest zupełnie naturalne. Ale nie wierzę w to, że będzie się budował posłami Koalicji Obywatelskiej. W to po prostu nie wierzę.
No ale czyimiś posłami musi się budować, jeśli chce spełnić zapowiedzi, które twierdzą, które głoszą, że koło będzie jeszcze w tym roku, a już wkrótce będzie nie koło, ale klub Polski 2050, czyli właśnie partii Szymona Hołowni.
To może odejdą tamci przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, którzy nie mogą odnaleźć się właśnie w tym klubie, którzy szukają mniej takich radykalnych rozwiązań.
Tak, czyli ja nie wierzę, że Hołownia się z PiS-owcami dogada. To ciekawa teza. Już sam chcę to oglądać, już kupię sobie popcorn, jak będą ci posłowie PiS-u.
Chociaż jest niezdrowy, więc nie radzę.
Kupię sobie w takim razie zdrowe marcheweczki. Będę zagryzał, oglądając z radością i uciechą, jak to posłowie PiS-u według pani marszałek przechodzą do ruchu Hołowni. Ale
Zjednoczonej? Tak, tam są ludzie, którzy widzę, że są niezadowoleni z tego, co się dzieje. Czują, że ta Zjednoczona Prawica przekracza pewne granice, których nie powinno się przekraczać w polityce. Może będą szukać dla siebie miejsca właśnie u Szymona Hołowni, który jest takim spokojnym politykiem.
Czyli gdyby posłowie PiS przeszli do Szymona Hołowni, to byłoby to właściwe, tak?
Nie, to by mnie nie zaskoczyło. Natomiast nie wierzę w to, że ktoś z Koalicji Obywatelskiej odejdzie do Szymona Hołowni, czy do jakiejkolwiek innej partii.
Pytam właśnie, bo pamiętam, jak to w politycy Platformy Obywatelskiej krzyczeli zdrada, zdrada, gdy jeden z radnych Sejmiku Śląskiego postanowił zmienić przynależność partyjną i wsparł Prawo i Sprawiedliwość, które zresztą wygrało wybory na Śląsku, ale mniejsza
z tym. Nie pan, to jest co innego, jeżeli ktoś z dnia na dzień zmienia swoje poglądy, startuje w wyborach, dostaje się z ramienia jakiegoś ugrupowania do samorządu czy do Sejmu i następnego dnia zmienia barwy polityczne. Zupełnie co innego jest, jeżeli ktoś przez wiele lat jest w jakiejś formacji, w jakimś klubie.
Nie słyszałem, by wypominała to pani człowiekowi, który kandydował z list Platformy Obywatelskiej, Ludwikowi Dornowi. Przypomnę pani, że to on właśnie tak zrobił. Startował w 1997 roku. Ja wiem, że to zamierzchłe czasy, ale jednak startował z list AWS-u, by następnie nie wejść do klubu AWS-u.
Ja mówię o bieżącej polityce i mówię o mojej ocenie. Naprawdę, ja uważam, że jeżeli ktoś kandyduje z jakichś list, to wyborcy także nie tylko wybierają tę osobę, jej dorobek i autorytet, ale także to, jakie środowisko polityczne reprezentuje.
Ta moja pamięć, niestety.
Ja jestem tutaj, uważam, że przyzwoitość wobec wyborców, jeżeli nie można dzień po wyborach zmieniać klubu czy partii, z której się startowało.
Ale ja pani mówię, że Ludwik Dorn tak zrobił. Ludwik Dorn, który kandydował z Platformy Obywatelskiej, który wciąż wspiera Platformę, a pani mówi...
Ja nie zauważyłam, że wspierał Platformę Obywatelską.
A jak się kandyduje z list Platformy...
Pan Dorn jest bardzo niezależnym człowiekiem.
Ale zaraz, jak się kandyduje z list Platformy... Zaraz, momencik, ale jeśli kandyduje z list Platformy, to się jej nie wspiera.
Kiedy to było?
W 2015 roku.
No właśnie, ile lat już minęło od tego czasu? Był już wtedy politykiem, nie, który nie był w żadnym ugrupowaniu politycznym. Nie był czynnym politykiem danej partii politycznej.
Ale ja mówię o sytuacji innej wtedy, kiedy
ale
był
ja
bardzo czynny.
Ale ja już panu mówię teraźnie. Ja rozumiem ludzi, którzy przez jakiś czas są w jakimś ugrupowaniu politycznym.
Dobrze. Dobrze.
I się zmieniają swoje poglądy. Natomiast nie rozumiem kogoś, kto z dnia na dzień po wygranych wyborach zmienia opcje polityczne.
Czuję się
bo to bezrady, jest
bo ja znowu mogę powiedzieć, że tak zrobił Dorn, a pani znowu będzie mówiła to samo. Zostawmy to.
Bo tak myślę i tak uważam, że tak się nie powinno robić.
No dobrze. Pani mieszka pod Warszawą, Ludwik Dorn mieszka...
W Warszawie mieszkam. Nie wiem, czy pan wie, ale Ursus to jest Warszawa.
Dobrze, przepraszam bardzo panią. Myślę, że pani jest dumna z tego, że to taka...
Że mieszkam w Ursusie? Bardzo.
Odrębna część Warszawy, te Gołąbki, bo pani mieszka w Gołąbkach
tak,
przecież.
Ale Gołąbki są częścią osiedlem Ursusa.
Tak jest, Gołąbki są częścią Ursusa. Ursus jest częścią Warszawy. Jest pani dumną mieszkanką Warszawy. Dobrze, ja w ogóle nie chciałem pani dotknąć tym sformułowaniem, że pod Warszawą.
Nie, bo wszyscy tak lekceważą Ursus, a chciałam powiedzieć, że to jest świetnie rozwijająca się dzielnica. Dzielnica, gdzie rodzi się najwięcej dzieci, nie ma bezrobocia, jest najwięcej osób aktywnych zawodowo, tworzących własne firmy.
Aktywni są, skoro rodzi się tam dużo dzieci, to muszą być bardzo aktywni.
Jestem dumna swojej dzielnicy, mały patriotyzm.
I bardzo dobrze, wspieramy wszystkich patriotów dużych i małych. Na koniec, pani pozwoli, że już w ogóle koniec, kropka, już polityka minęła. Nie żałuje pani tego, że startowała w wyborach prezydenckich?
Nie.
Tak po ludzku, nie. Ja nie pytam politycznie.
Nie, nie żałuję. Dla mnie to było bardzo ważne. Było dla mnie bardzo ważne to, że poznałam ludzi. Rozumiałam, czego oczekują. Te spotkania z ludźmi dla mnie były bardzo ważne. To, że ludzie chcą zmiany w Polsce, że ich wizja Polski była bardzo zbieżna z tym, o czym ja marzyłam i jakiej Polski ja bym chciała. Dla mnie to było bardzo ważne.
Ale mówi pani
szkoda
o polityce.
Szkoda tylko, że pojawiła się pandemia i szkoda, że Polska ciągle uważa, że silny może być tylko mężczyzna, a nie kobieta. Ale przyjdzie
zdaje
czas,
się, że tak bardzo... uważają również pani koledzy z Platformy Obywatelskiej. W końcu ja przypominam...
Mówię, że ja nie mówię o kolegach z Platformy. W ogóle mówię, że w Polsce, nawet w badaniach, które były prowadzone, uważa się, że siła to mężczyzna. A tak naprawdę silne są i kobiety, i mężczyźni. Powinniśmy wybierać osoby, a nie płeć.
Tu się z panią całkowicie zgadzam. Dlatego na przykład nie jestem zwolennikiem parytetów.
Parytety były potrzebne. Właściwie w Polsce nie mamy parytetów. Mamy tylko kwoty. One były potrzebne na początku, żeby pokazać, że powinniśmy... otwierać się także na kobiety, żeby dawać im szansę. Teraz kobiety sobie świetnie dają radę i jeżeli popatrzymy, jak dostają się do Sejmu, jakie mają wyniki, jak świetnie radzą sobie w samorządach, ile mamy kobiet bardzo dobrych samorządowców, to widzimy, że tutaj się to zmienia.
A to zaraz, czy pani dobrze rozumiem, że pani teraz nie jest zwolenniczką parytetów czy kwot na listach?
Jestem zwolenniczką. To znaczy jestem zwolenniczką tego, żeby był równy dostęp dla kobiet i do mężczyzn.
A teraz
dla
jest nierówny?
Równy dostęp, żeby miały takie same szanse wystartowania w życiu politycznym, społecznym czy zawodowym jak mężczyźni. I wtedy, jak są równe szanse startu, wtedy liczą się kompetencje.
Pani marszałek, pani sobie przeczy w ciągu 3 minut przedstawiając dwie zupełnie różne opinie.
No nie,
No tak, ale właściwie.
Mówię panu tak, że bo pani pan powiedział, że pani nie lubi parytetów.
Moja
ja
sympatia
tłumaczę,
do pani jest...
Że potrzebne były kwoty w naszym kraju, tak jak i w wielu krajach, żeby dojść do tego, żebyśmy zaczęli traktować równość szans kobiet i mężczyzn.
Ja chciałem nie rozmawiać
to się
o polityce.
Krok po
pani
kroku.
Zaraz
chociaż jak popatrzymy na... jeszcze spółki Skarbu Państwa na przykład. Nie. Jest tam bardzo mało kobiet. Ale jeżeli popatrzymy na wykształcenie kobiet, mają zdecydowanie lepsze.
Są kobiety w Polsce, są lepiej wykształcone.
Właśnie. I mają duże doświadczenie zawodowe, o czym też się zapomina. Naprawdę mają.
Mają? Są lepsze? Ja się absolutnie zgadzam.
Dlatego musi być ta równość
mają
szans. Równość szans
na start. W mojej rodzinie,
nie może być tak, że
zgadzać.
Ktoś nie może się o coś ubiegać, albo nie będzie zaakceptowany tylko dlatego, że jest kobietą. Jeżeli... zrozumiemy to, będzie nam wszystkim dużo lepiej żyć i lepiej się będziemy rozwijać jako społeczeństwo.
Pani marszałek, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że teraz nie każe nam pani czekać na siebie wiele miesięcy.
Chyba wystarczy zatelefonować.
Pani marszałek, dobry żart na koniec jest zawsze świetnym podsumowaniem rozmowy. Cieszę się, że się udało pani w ten sposób tę rozmowę zakończyć. Pół godziny rozmawialiśmy.
Była bardzo miła rozmowa.
Kłaniam się pani nisko.
Do widzenia.
Do widzenia, dużo zdrowia.
Dziękuję.